Być może niektórzy kojarzą taką panią jak Marion Jones. Niewtajemniczonym wyjaśnię, że to trzykrotna mistrzyni olimpijska i trzykrotna mistrzyni świata. Jednak kiedy w sumie nie tak dawno temu przyznała się, że wszystkie swoje sukcesy osiągnęła dzięki dopingowi, to nikt się za bardzo nie zdziwił. I to w sumie nie tylko dlatego, że jej mąż, mistrz świata w pchnięciu kulą, też został przyłapany na dopingu. Najzwyczajniej w świecie chodzi o to, że doping w świecie profesjonalnego sportu stał się niemal normą i nie wywołuje już takiego zgorszenia. Jednak dziś, jeśli jakiś sportowiec przyjmuje wspomagacze, to robi to z własnej woli. Był jednak czas, kiedy to państwo szprycowało swoich sportowców, bo komunistyczna propaganda potrzebowała sukcesów. Dziś w programie W Drewniakach przez Sport rozpoczynamy opowieść o największych złodziejach medali i o miejscu, gdzie szprycowano zawodników nawet, gdy tego nie chcieli. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam. Na początek sięgnijmy jednak do historii dopingu i do innych państw niż socjalistyczne, żeby nie było, że ten zachód taki święty. Na przykład zwycięzca pierwszego maratonu olimpijskiego z 1896 roku bez większego skrępowania zrobił sobie na trasie przystanek w karczmie, w której z radością opróżnił gąsiorek wina. Zwycięzca maratonu 8 lat później, Amerykanin Thomas Hicks, do knajpy co prawda nie wstąpił, ale w czasie biegu popijał w najlepsze brandy. Niestety tutaj stosunkowo śmieszne przykłady się kończą, bo z czasem alkohol sportowcy zastąpili amfetaminą, a efekty bywały tragiczne. Koronnym przykładem niech tutaj będzie, nie bójmy się tego słowa, naćpany kierowca Pierre Lévy, który podczas sławnego wyścigu w Le Mans stracił panowanie nad samochodem i wjechał w publiczność. Sam zginął, ale zabił też ponad 100 widzów. W wyniku zażywania amfetaminy sportowcy umierali nie tylko w czasie zawodów, jak na przykład Tom Simpson, który podczas Tour de France w 1967 roku nagle bez życia spadł z roweru, a reanimacja nie dała efektu. Często doping w postaci tego ciężkiego narkotyku niszczył umysły sportowców, doprowadzając ich do samobójstwa. Na przykład duński dyskobol Kai Andersen w narkotycznym szale skoczył z wieży kopenhaskiej katedry. To oczywiście przykłady najbardziej drastyczne, bo przypadków karnego odbierania medali były już chyba tysiące. Co ciekawe, zawsze sobie zresztą później omówimy. Było jednak takie miejsce na świecie, gdzie sportowcy nie szprycowali się z własnej woli. Świadomie, z cichym przyzwoleniem rządnych sukcesów władz, tworzono fabryki koksów. A miejscem tym była, no właśnie nie Moskwa, a Niemiecka Republika Demokratyczna. W niemieckich wylęgarniach koksów młodych zawodników faszerowano sterydami anabolicznymi, takimi jak oral turminabol, dzięki któremu takie osoby jak Renat Stecher nie miały sobie równych w sprincie. Dla potwierdzenia moich słów pozwolę sobie rzucić garstką statystyk. 3 złota olimpijskie, 2 mistrzostwa Europy, 4 rekordy świata i na dokładkę 4 halowe mistrzostwa Europy. To kosmiczne wyniki. Szkoda tylko, że osiągnięte pod wpływem sterydów. Najgorsze jest jednak to, że mimo że fakt ten został oficjalnie potwierdzony, to nigdy nie odebrano jej medali, więc najmocniej na tym oszustwie ucierpiały jej okradzione z zasłużonych zwycięstw rywalki. Kolejnym boskim przykładem na to, jak wschodnio-niemiecki zorganizowany doping wypaczył wyniki zmagań sportowych, jest to, co działo się podczas zawodów pływackich. Popatrzmy na statystyki z olimpiady w Monachium. Tam niemieckie pływaczki zdobyły tylko 4 medale, przy czym żadnego złotego. Natomiast już na kolejnej olimpiadzie w Montrealu medali było 11 i to tych złotych, a dodatkowo jeszcze 5 srebrnych i brązowy. Wspaniały wysyp utalentowanej młodzieży? No nie do końca. Wystarczy popatrzeć na zdjęcia tych kilkunastoletnich dziewczyn. Drwale mogliby pozazdrościć im barów, a wielu ciężarowców marzy o tak umięśnionych udach. Oczywiście kariera tak naszprycowanej osoby nie mogła trwać długo. Zawodniczki w chwale znikały, a na kolejnej olimpiadzie pojawiały się zupełnie nowe, które znowu kosiły konkurencję jak chciały. Mimo że wszyscy wiedzieli, co się dzieje, z jakiegoś powodu medali im nigdy nie odebrano. Nie tylko w pływaniu reprezentacja wschodnich Niemiec zdominowała święto sportu w Montrealu. Nie inaczej było w pchnięciu kulą, czy w rozmaitych konkurencjach biegowych. Wszystkim tym medalistom po latach udowodniono doping, ale i oni zachowali swoje medale. Teraz pewnie sportowcy ze wschodnich Niemiec jawią się wielu osobom jako niemoralne buraki gardzące szczytną ideą uczciwych zawodów. Jednak to wcale nie takie proste, bo zdecydowana większość z nich nie miała wyboru. Chciała osiągać sukcesy na międzynarodowych imprezach reprezentując kraj? Musiała dawać się szprycować. Część początkowo nieświadomie, a później nie mieli już wyboru. O tym, jak wyglądały te mechanizmy we wschodnio-niemieckich wylęgarniach sportowych koksów, opowiem już w następnym odcinku. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.